258 dzień rosyjskiej inwazji przeciwko Ukrainie. Z Warszawy wita się Paweł Bobołowicz. Audycję realizuje Szymon Dąbrowski. Według ukraińskich źródeł Rosja uzgodniła z Iranem dostawy rakiet balistycznych. Ukraińskie siły powietrzne oceniają, że rakiety mogą zostać użyte przeciwko ukraińskiej infrastrukturze energetycznej. Na Ukrainę przybyły systemy rakiet przeciwlotniczych NASAMS. Są one przeznaczone do zestrzeliwania myśliwców, dronów bojowych i pocisków manewrujących. Przybyły także pociski Upside, pociski kierowane średniego zasięgu do rażenia celów powietrznych. Jak zauważył prezydent Wołodymyr Zełenski, ochrona ukraińskiego nieba nie jest w 100% kompletna, ale kraj zmierza do tego celu. Ukraina skonfiskowała mienie 5 strategicznie ważnych przedsiębiorstw, w tym Ukrnafty i Motor Siczy. Majątkiem tych firm będzie zarządzało teraz Ministerstwo Obrony Ukrainy. Turcja proponuje przedłużenie funkcjonowania korytarza zbożowego o rok. Obecna umowa obowiązuje do 19 listopada. Papież Franciszek zadeklarował wielki szacunek dla rosyjskiego humanizmu, a okrucieństwo, z jakim rosyjskie wojsko działa na Ukrainie, jego zdaniem nie jest charakterystyczne dla narodu rosyjskiego. Ukraińscy dyplomaci odpowiedzieli papieżowi, że wystarczy teraz po prostu odwiedzić Ukrainę, aby zobaczyć konsekwencje tego rosyjskiego humanizmu. Zwierzchnik Ukraińskiej Cerkwi Grecko-Katolickiej na Ukrainie, arcybiskup Szewczuk, podarował papieżowi fragment rosyjskiego pocisku. To symboliczny prezent nie tylko dlatego, że jest to fragment rosyjskiego pocisku, który zniszczył nasz kościół w męczeńskim mieście Irpień, ale dlatego, że wydobywamy podobne fragmenty rosyjskich min, bomb i pocisków z ciał żołnierzy, cywilów, a nawet niewinnych dzieci każdego dnia. Są widocznymi oznakami całkowitego zniszczenia i śmierci, jakie Rosja sprowadza na ukraińskie ziemie, powiedział arcybiskup do papieża Franciszka. Ukraina rozpoczęła budowę drugiego samolotu Mrija, zamiast tego, który został zniszczony przez Rosjan podczas działań wojennych w Hostomelu. Druga Mrija jest gotowa w prawie 30%. Koszt budowy szacowany jest na 500 milionów euro. Samolot budowany jest w tajnym miejscu. Proszę Państwa, i zawsze w tym momencie mówię, że wiadomości przygotowała Daria Hordyjko i to jest fakt. Dzisiejsze wiadomości też przygotowała Daria Hordyjko. Czasami robi to Artur Żak, ale ten wyjątkowy moment to dlatego, że Daria Hordyjko pracuje z nami już długo, ale pracuje zdalnie i nigdy nie była w naszej redakcji, nigdy nie była w naszym studiu przy krakowskim przedmieściu 79 w Warszawie do dzisiaj, bo teraz Daria jest właśnie ze mną w studiu. Dzień dobry, Daria.
Witam serdecznie.
Daria, nie bardzo chciałaś wejść tutaj do studia, bo twierdzisz, że nie mówisz w języku polskim.
No to trochę mówię.
Ale wiadomości dla naszej redakcji przygotowujesz w języku polskim.
Staram się.
Każdego dnia, jak tutaj zobaczyliście moi koledzy z zespołu, każdego dnia właściwie budzisz nas wiadomościami z Ukrainy. Jak to wygląda? Jak często śledzisz? Jak obserwujesz te wiadomości? Z jakich źródeł korzystasz?
O, właśnie w każdej chwili obserwuję i robiłam to nie tylko po pracy na Radio Wnet, a i przed pracą na Radio Wnet, dlatego że myślę, że każdy Ukrainiec teraz śledzi za telegram-kanalami, za różnymi mediami i ukraińskimi, i międzynarodowymi. A jakie źródła wykorzystuję? No to właśnie ukraińskie najbardziej wiadomi źródła, media, Ukraińska Prawda, Interfax, Union i różne telegram-kanale, bo muszą czytać nie tylko jakieś oficjalne pozycje, a i właśnie różne opinie.
Daria, można wytrzymać w takim tempie i w takim ciągłym śledzeniu wiadomości? Jak to znosisz psychicznie?
Dla mnie to jest lepiej niż prosto siedzieć w domu i spodziewać się, kiedy skończy się wojna, a kiedy ty w pracy, kiedy ty śledzisz za wiadomościami, to trochę spokojniej czuję się.
Dzisiaj, gdy jeden z naszych kolegów w redakcji zapytał się o twoje dalsze plany, powiedziałaś, że na wiosnę wrócisz do Kijowa.
No mam taką nadzieję. Jak będę spokojnie w Kijowie, to chciałabym wrócić do Kijowa.
Daria Hordyjko, osoba, która w dużym stopniu, dzięki niej mamy taki dostęp do wiadomości ze wschodu, do wiadomości z Ukrainy i monitorujemy te wiadomości dla państwa właściwie cały czas, całą dobę i cały tydzień, pytając się Dario o to, czy łatwo i czy można wytrzymać w takim tempie i cały czas z tymi wiadomościami. Myślałem też o innych osobach z naszego zespołu, które przecież śledzą te wiadomości, przeżywają i być może ta odpowiedź, Daria, twoja, że jest łatwiej i tak siedzieć w tym, myśleć o tych wiadomościach i może to trochę też inaczej, a może poczuwamy się do tego, że trzeba to robić, szczególnie wtedy, gdy nie jesteśmy na Ukrainie, ale też są ci, którzy są na Ukrainie, śledzą nie tylko wiadomości, ale widzą te wydarzenia, widzą, co się dzieje. Nasz korespondent w Kijowie, Dmytro Antoniuk, jest taką osobą. Dzień dobry, Dmytrze.
Dzień dobry, Pawle. Привіт, Дар'я. Рады чути з Варшави.
Ty też, Darii, nie poznałeś jeszcze osobiście. Na pewno będzie taki moment, kiedy całą redakcją się spotkamy i na pewno to będzie wolna Ukraina. To będzie ten wspaniały moment, kiedy będziemy mogli świętować zwycięstwo. Dmytrze, tradycyjne pytanie, jak sytuacja w Kijowie?
Sytuacja w Kijowie jest spokojna i też dodam, że też nie byłem w redakcji mego radia, także mam nadzieję, że to będzie tak. Sytuacja w Kijowie jest spokojna, co najmniej w moim mieszkaniu jest prąd, jest ogrzewanie, jest woda gorąca i nawet zapraszam swoich kolegów, u których nie ma takich ulg, żeby oni tutaj przyjeżdżali do mnie, jeżeli oni potrzebują popracować na przykład, bo też tak się zdarza w Kijowie, że w niektórych częściach mego miasta, w niektórych dzielnicach tego wszystkiego nie ma i nie ma długo. Ale na razie informacja jest taka, że była dzisiaj informacja o tym, że tylko planowane będą w odłączenie przerwy w dostarczaniu prądu, nie będzie tych awaryjnych. I to jest moim zdaniem dobry sygnał mówiący o tym, że naprawianie tej naszej infrastruktury energetycznej jest kontynuowane i mam nadzieję, że wkrótce będzie już lepiej w Kijowie też i nie tak ciemno, jak jest teraz.
I że nie sprawdzą się te informacje i te zapowiedzi o możliwej konieczności ewakuacji mieszkańców Kijowa, bo byłoby to wydarzenie bez precedensu i coś, co na pewno wpływałoby też na postrzeganie tej wojny. Miejmy nadzieję, że rzeczywiście do tego nie dojdzie, że nie będzie takiej sytuacji. Dmytrze, no ty nie będziesz w Warszawie, ale ja niedługo już będę w Kijowie i spotkamy się. Będzie możliwość nie tylko uściśnięcia dłoni, ale razem pewnie będziemy relacjonowali ważne wydarzenie, bo w Kijowie chyba już możemy to zdradzić, zostanie otwarta wreszcie nowa siedziba Instytutu Polskiego. To ważne wydarzenie, bo przecież polska dyplomacja pokazuje w ten sposób, że nie tylko wyjeżdżamy, nie tylko, że wręcz nie opuszczamy naszych przyjaciół ukraińskich w potrzebie, ale jesteśmy gotowi do tego, by jeszcze bardziej rozwijać nasze relacje i stąd ta nowa siedziba, zresztą w niezwykłym, wspaniałym miejscu na ukochanym przez nas chyba Dmytrze Padole.
No i sama siedziba wygląda po prostu fantastycznie, także też trochę zdradzę to wszystko, ale gratuluję, naprawdę gratuluję tej nowej placówki Instytutu Polskiego w Kijowie.
To tylko jeszcze powiedzmy, żeby nasi słuchacze nie mieli takiego poczucia, że rozbudowują się pomieszczenia administracyjne. Nowa siedziba to sale wystawowe, to sala kinowa, to wszystko to, co będzie służyć tym, którzy będą chcieli poznać jeszcze lepiej Polskę i będą to mogli teraz czynić też w tym miejscu, gdzie będzie Instytut Polski, bo Instytut Polski wyszedł, opuścił takie zwyczajne pomieszczenia biurowe, w dodatku niezbyt zręcznie gdzieś tam ulokowane w stolicy Ukrainy. Teraz to będzie wyglądało inaczej, ale o tym będziemy państwu opowiadali w przyszłym tygodniu. A dzisiaj, gdy czytałem te wiadomości, pojawił się właśnie ten element odbudowy, ten element tego, że Ukraina nie chce się poddać, że Ukraina pokazuje w sferze symbolicznej też, że jest gotowa do tego, by przywrócić normalność. I tym symbolem jest ukraińska mria. Mria, czyli marzenie. Ale tu nie chodzi tylko o marzenie, Dmytrze.
Tak, dzisiaj padła informacja o tym, że Mriya, czyli ten największy samolot, który w, jak to, transportowy, który zniszczony został na początku tej aktywnej inwazji Rosjan na Ukrainie w, jeszcze, jeżeli nie mylę się, jeszcze w lutym tego roku, że on jest już na 30% odbudowany. No, ale dalej było, jak to, już więcej precyzyjna informacja o tym, że nie na 30% wybudowany, tylko mamy 30% tych zapasowych części do tego samolotu, ponieważ druga Mriya, czyli An-225, był budowany, ale nie ukończony. I on zachował się. I te detale, te części z tej drugiej Mrii będą wykorzystane teraz dlatego, żeby odbudować znów ten samolot, żeby on znów latał dla Ukrainy. W ogóle oglądaliśmy niestety z tobą, widzieliśmy te ruiny tej naszej Mrii, którą po prostu nie wywieźli stąd, chociaż była też informacja, że wróg naciera i wróg może zniszczyć naszą Mriję i jest nawet, jeżeli też się nie mylę, jest już kryminalna sprawa wobec też przedstawicieli tej fabryki Antonowa, którzy po prostu nie wywieźli ten arcyważny, arcykosztowny samolot spod Kijowa. A była taka możliwość. I oglądaliśmy z tobą też wiosną to, co pozostało po Mrii. Jest to widok opłakany oczywiście, ale też ta informacja, którą mamy teraz, to ona jest obnadziejająca.
Tak, faktycznie oglądaliśmy. Zaraz po tym, jak udało się wyzwolić tereny wokół Kijowa, dotarliśmy do Hostomela, byliśmy na lotnisku, obserwowaliśmy ten hangar, w którym została zniszczona Mriya i sam samolot. To robiło przygnębiające wrażenie, bo oprócz tego, Dmytrze, że powiedziałeś, jak on jest ważny dla Ukrainy i że realizował loty dla Ukrainy, to przecież jest to największy samolot transportowy świata, czy był to największy samolot transportowy świata, który między innymi odegrał też bardzo ważną rolę w czasie COVID-a. To w Mriją przewożono szczepionki, sprzęt, który był potrzebny do tego, by tej zarazie przeciwdziałać. Też do Polski Mriya ten sprzęt dostarczała, także miał znaczenie samolot dla transportu na całym świecie i miejmy nadzieję, że ta nowa Mriya, to nowe ukraińskie marzenie znowu będzie mogło realizować tego typu działania. To niewątpliwie też wielkie wyzwanie, by kraj, który jest w takiej sytuacji, by kraj, który jest gnębiony każdego dnia rosyjskimi atakami, ale też tym, o czym opowiadamy od kilku tygodni, wojną z ukraińską infrastrukturą cywilną, infrastrukturą energetyczną, żeby w takim czasie próbować Mriję odbudować. Cały czas jest ze mną Daria Hordyjko, twórczyni, czy współtwórczyni naszych wiadomości ze wschodu. Widziałaś kiedyś Mriję? Miałaś okazję, a może leciałaś Mriją?
Nie, żadnego razu nie widziałam Mriję.
Marek Sierant, który często u nas występuje, był na pokładzie Mrii, a my często, Dmytrze, i w ostatni rok temu w święto ukraińskiej niepodległości oglądaliśmy, jak Mrii przylatywała majestatycznie nad Kijowem, nad ukraińskim Chreszczatykiem, tak. Pomachała skrzydłami, to było wielkie wrażenie, bo ten samolot naprawdę jest potężny. Pomimo tego, o czym mówimy i o tym, że Ukraina potrafi sama sobie dawać radę i sama stawać się na nogi w tej całej sytuacji, to Ukraina też cały czas potrzebuje pomocy. Ukraina i korzysta z tej pomocy i jednym z takich elementów tej pomocy są oczywiście też działania moich rodaków, działania państwa, działania Polaków, działania też naszych słuchaczy. W sobotę w programie wschodnim mogliście państwo usłyszeć 17-letnią Helę Mazurek, dziewczynkę, która zamiast swoich prezentów urodzinowych przeznaczyła pieniądze, które miały być właśnie na te prezenty, przeznaczyła na pomoc dla Ukrainy. Opowiadaliśmy o tym na antenie scenie z Wojtkiem Jankowskim. Hela była naszym gościem w naszym studiu. Opowiedziała, że pomaga Ukrainie. My z Wojtkiem jakoś nie docisnęliśmy pytaniem, na czym polega ta pomoc, ale gdy dowiedzieliśmy się dokładnie, na czym polega, to postanowiliśmy, że jeszcze Hele o to dla Państwa się zapytamy, żeby opowiedziała dokładnie, bo ta historia jeszcze bardziej jest wzruszająca i dlatego wracamy do opowieści Heli Mazurek, do tej opowieści z soboty, jak dziewczynka 17-letnia pieniądze ze swoich urodzin przekazała na pomoc, konkretną pomoc dla konkretnej osoby na Ukrainie. Posłuchajmy.
W tym roku nic innego nie chciałam dostać, a wymyśliłam właśnie, że jeżeli ja nic nie chcę, nie potrzebuję, to po prostu mogę to przeznaczyć dla osób, które potrzebują, a sprawa Ukrainy jest dla mnie bardzo bliska. Dlatego skontaktowałam się z moim kolegą z Kijowa, który tam ma różne kontakty z jakimiś dalekimi krewnymi, którzy też biorą udział w wolontariacie i udało nam się zorganizować kontakt z taką panią, która pomaga uchodźcom wewnętrznym w Ukrainie. I jednak uznałam, że jeżeli to są pieniądze ode mnie, które ja dostałam, to najbardziej chciałabym je przekazać dla kogoś, dla jakichś cywilów, niekoniecznie na pomoc militarną, dlatego że chciałabym jednak zobaczyć tak, chciałabym, żeby to było coś, co ja zobaczę, jak tak będę mogła rzeczywiście widzieć, że te pieniądze komuś przydały się. No i zorganizowaliśmy taką pomoc, że poznaliśmy historię pewnego chłopca, który uciekł niedawno ze swoim tatą z okolic Chersonia i dowiedzieliśmy się, że ten 5-letni Iwan z właśnie Chersonia uciekł ze swoim tatą do Białej Cerkwi, tam w okolicach pod Kijowem, i jego mama teraz w wyniku działań wojennych zginęła, więc chłopiec sam ze swoim tatą musieli uciec. I tam otrzymali pomoc od fundacji, w której pracuje krewna mojego kolegi. I zorganizowaliśmy po prostu, kupiliśmy najważniejsze potrzebne dla niego rzeczy, jakieś ciepłe ubrania na zimę, słodycze, zabawki, to co tam uznaliśmy też, że sprawi mu jakąś może mniejszą czy większą radość. Mój kolega z Kijowa, który pomógł mi to zorganizować, on będzie miał okazję zawieźć te rzeczy i spotkać się z Iwanem i im to dać, także może mi też uda się z nimi połączyć przez telefon i zobaczyć po prostu reakcję tego chłopca, czy się ucieszył, i chwilkę z nim porozmawiać.
Hela, jakbyś zachęciła naszych rodaków, żeby pomagali Ukrainie, co byś powiedziała, z jakim apelem byś się do nich zwróciła?
Powiedziałabym, żebyśmy wszyscy dalej pamiętali, że wojna na Ukrainie się nie skończyła i dalej są tam ludzie, którzy potrzebują bardzo dużo pomocy, którzy są zależni od tej pomocy. Szczególnie właśnie najbardziej pokrzywdzone są dzieci i rodziny, które przez wojnę musiały się rozstać albo po prostu potrzebują tej pomocy, bo inaczej nie mogą nawet uzyskać podstawowych rzeczy do życia.
Przyłączam się do apelu Heli Mazurek, 17-letniej dziewczyny, która przeznaczyła swoje pieniądze z prezentów na to, żeby pomóc małemu Iwanowi gdzieś spod chersońskiej wioski. Nie martwi się Artura Żaka, więc ja zapraszam Państwa na piosenkę Stasik Kołyskowa dla Woroha. Mroczną piosenkę Artur Żak dzisiaj wybrał do raportu z Kijowa. A w ostatni weekend w Jabłonnie pod Warszawą odbył się zjazd deputowanych ludowych, rosyjskich deputowanych różnych szczebli, którzy sprzeciwiają się wojnie w Ukrainie. Zebrali się, by zaplanować funkcjonowanie Rosji po obaleniu Putina. Głównym organizatorem zjazdu był Ilja Ponomariow, jedyny deputowany rosyjskiej Dumy, który w 2014 roku zagłosował przeciwko aneksji Krymu. W rozmowie z Piotrem Mateuszem Bobołowiczem Ponomariow tak podsumował osiągnięcia tego spotkania.
Moim zdaniem wszystko się udało. Ludzie się zebrali, procedura pokazała swoją otwartość i demokratyczność. Podjęto wszystkie najważniejsze decyzje i nie widzę ani jednego dokumentu, który uległby pogorszeniu w wyniku dyskusji. Widzę tylko ulepszenie. Kongres był w stanie podjąć decyzje w najważniejszych sprzecznych i konfliktowych obszarach, które wywoływały wiele kontrowersji dotyczących metod walki i prawa narodów do samostanowienia. Oznacza to, że wszystkie rzeczy, które mogą być poważnym testem, moim zdaniem pomyślnie zdaliśmy. Tak więc oczywiście oceniam to, co się stało, jako bardzo pozytywne. Jestem przekonany, że po tym, jak się rozstaniemy, weźmiemy oddech i zaczniemy przygotowywać następny kongres.
Przewiedzą duchy i zaczniemy gotować продолжение.
Dmajet,
czy myśli pan, że uda się zjednoczyć całą opozycję przeciwko Putinowi?
Przeciw Putina?
U nas nie ma takiej zadaczy. I my nigdy nie stawili, to bezsensowne.
Nie mamy takiego zadania. Nigdy sobie takich celów nie wyznaczaliśmy. To nie ma sensu. Nie rozumiem, dlaczego mielibyśmy to robić. Potrzebujemy czegoś innego. Musimy pomóc tym, którzy są gotowi walczyć naprawdę, zarówno w Rosji, jak i za granicą. Konkretnie nie mówić, a walczyć. Dla nas jest ważne, aby zarówno Rosjanie, jak i inne kraje dały jasną odpowiedź na pytanie, co będzie po Putinie. Ponieważ nikt nie chce kupować kota w worku. Wszyscy się tego bardzo boją. Wszyscy mówią, my wam pomożemy, zmienimy władzę, potem nadejdzie jeszcze coś gorszego. Nie można na to pozwolić. W rzeczywistości tworzymy tutaj obraz przyszłego rządu.
Kartinku buduszej władzy, собственно, my здесь i создаем.
No, inne narody, Polacy, Ukraińcy mają też pytanie, w jaki sposób i kiedy zamieni się Putina?
Putina i kiedy?
No, ja считаю, że перемены mogą произойти tylko силовым путем.
Cóż, jestem przekonany, że zmiana władzy może się odbyć tylko drogą siłową. W tej chwili nie ma już innego sposobu. Władza w Rosji zmieni się w wyniku, nie powiem, że jednocześnie, ale w wyniku klęski militarnej na Ukrainie. Myślę, że jest mało prawdopodobne, że najpierw Ukraińcy całkowicie zwyciężą, a dopiero potem coś się zmieni. Myślę, że wszystko będzie się odbywało równolegle. Uważam, że w Rosji odbędzie się równolegle powstanie oddolne i rozłam elit, które będą próbowały uciec w tej sytuacji. Wszystko to będzie się odbywało oczywiście na tle katastrofalnej sytuacji na frontach. Myślę, że te trzy czynniki zostaną połączone. Tym ważniejsze jest przede wszystkim przyspieszenie tego procesu, ponieważ każdego dnia pojawiają się kolejne ofiary, które niestety w dzisiejszych czasach szacuje się na około 1000 osób dziennie. Oznacza to, że nie tylko setki ludzi giną po stronie rosyjskiej. Każdego dnia ginie około 500-600 ludzi. Po stronie ukraińskiej liczba już się zbliża do 100 ludzi dziennie. A ile jeszcze cywilów ginie?
Pan mówi o walce z bronią w ręku. Kim mieliby być ci ludzie?
Kto to stwierdzał?
No, ci ludzie, którzy teraz już tym zajmują się. To partyzanckie движение w Rosji.
To są ludzie, którzy już są w to zaangażowani. To ruch partyzancki w Rosji. To oddziały, ochotnicy, Rosjanie, którzy walczą teraz na Ukrainie. Kongres nie jest organizacją polityczną. Nie jest bezpośrednio zaangażowany w tworzenie oddziałów, ale tworzy pewne ramy prawne. Podjęliśmy tutaj bardzo ważną decyzję, która reguluje status kombatanta. Ta właśnie kwestia powstrzymuje wiele ludzi, bo wszyscy się boją, że zaczniemy coś robić, a później wskażą na nas palcem, że jest jesteśmy przestępcami. Nie daj Boże powiedzą, że to są międzynarodowi terroryści i ekstremiści. Nasi koledzy z Czeczenii mają takie doświadczenie. Kiedyś znaleźli się w takiej sytuacji. Nazwano ich terrorystami, a oni uważają siebie i są żołnierzami ruchu oporu. Aby tego uniknąć, potrzebna była decyzja legislacyjna, która wyraźnie ograniczy zakres tego, co można robić, a czego nie. Tam jest konkretnie określono, co się rozumie jako walkę, a co jest niedopuszczalne. Te właśnie decyzje kongres uchwalił.
I wydumaje też to naród Rosji.
Sądzi pan, że naród rosyjski również sprzeciwi się Putinowi i weźmie udział w tej walce?
Będzie uczestniczyć w tym dziele, w tej borbie?
Słuchajcie, nawet oficjalna rosyjska socjologia, oficjalna, która prokremlowska, która zawsze...
Nawet oficjalna rosyjska socjologia, która jest prokremlowska, która zawsze bagatelizuje liczby nastrojów opozycyjnych, mówi, że 1/3 społeczeństwa jest zdecydowanie antywojenna. 1/3 rosyjskiego społeczeństwa to, za przeproszeniem, więcej niż populacja Ukrainy. To więcej niż populacja Polski. Dlatego liczba osób, które mają właściwe poglądy, jest duża. Mieliśmy gorącą dyskusję właśnie w ramach dyskusji o zjednoczeniu opozycji, gdy dyskutowaliśmy, czy trzeba wyjeżdżać, czy też zostać. Niektórzy mówili, że należy przede wszystkim wyjechać. Ja twierdzę, że nie powinniśmy wyjeżdżać, lecz powinniśmy pozostać i walczyć. Ale to dyskusja. Moim zdaniem jest to absolutnie normalne, że trwa dyskusja. Moje zdanie jest merytoryczne i opiera się na konstruktywnych argumentach. Myślę, że wszyscy muszą zostać. Uważam, że ludziom należy dać nadzieję. Trzeba spojrzeć w przyszłość i wyszkolić te siły bezpieczeństwa, które będą chronić nieuzbrojonych obywateli, którzy w krytycznym momencie wyjdą na ulicę. Oczywiście tych bezbronnych będzie o wiele więcej, ale jeśli nie będzie nikogo, kto mógłby ich chronić, to będą gołymi rękoma walczyć z do zębów uzbrojonym OMON-em. Oczywiście to nie skończy się dobrze.
To, конечно, niczym хорошим это не закончится.
No da, no skolka i z nich wyjdzie? Ilu będzie tych, którzy wyjdą na ulicę? Dotychczas nie widzieliśmy zbyt dużej liczby protestujących.
Очень много людей на протестах в России.
Ну, это зависит от результата возможного,
который... Cóż, zależy to od możliwego wyniku, który można osiągnąć. Niech pan sobie wyobrazi, jako inteligentny mężczyzna z brodą w okularach, ja też nie jestem komandosem, prawda? Jesteśmy teraz w Moskwie i mamy pójść na wiec protestacyjny w Moskwie. Nie wiem jak pan, może pan jest takim samobójczym bohaterem, ale ja nie pójdę, bo nie widzę w tym sensu. Zostanę aresztowany i osadzony w więzieniu. Na tym moja działalność protestacyjna się skończy. Kiedy zdaję sobie sprawę, że obok mnie są inni ludzie, którzy mają broń w rękach i są gotowi do walki, to wtedy pójdę. Widzieliśmy to już wiele razy. Takie przykłady były w naszym kraju i w innych krajach. Jest to jakościowo inna sytuacja z gołymi rękoma lub dobrze przemyślana operacja, gdy ludzie wiedzą, że nie są sami.
Operacja, kiedy ludzie znają, że oni nie jedni.
Jeszcze jeden вопрос. Wy przyjmali uczest w Forum Swobodnych Narodów Rosji. Jak wy думаете, будет?
Jeszcze jedno pytanie. Brał pan udział w Forum Wolnych Narodów Rosji. Jak pan myśli, jak będzie wyglądać Rosja po Putinie? Jak będzie wyglądać jej granica? Te narody, które mieszkają w Rosji. Czy uważa pan, że po Putinie nastąpi upadek Rosji, jak upadł Związek Radziecki? Czy może Rosja pozostanie taka, jak jest dzisiaj?
Sowieckiego Sojuza или Россия останется в так, jak сегодня?
Моё личное мнение уже в этом смысле политологическое, да, потому что вы меня спрашиваете, это как экспертное мнение. Я думаю, что существенных перемен...
Моя особиста опиния, в этом случае это политологичная опиния, потому проси пану экспертскую анализу. Мысля, что не будет истотных измен. Мысля, что наиправдоподобнее Чечения огласит сецессию и выйдет из складу Федерации Российской. Мысля также, что иснее правдоподобенство, что Якуция и Тыва пойдет тем самым прикладом. Можно себе застанавливать на темат Буряции, Татарстану и Башкирии. Але генеральный мысля, что якийсь массовый упадок краю не настом. Ale to jest również nasze zadanie. Oznacza to, że naszym zadaniem jest zaoferowanie wszystkim narodom takiego modelu przyszłości, w którym każdy będzie widział swoje własne miejsce, no właśnie, nie w szeregu, ale szansę na dobrobyt, który będzie bardziej opłacalny i wygodny do pozostania we wspólnocie, niż podążania własną drogą. Jedną z fundamentalnych decyzji podjętych przez Kongres było uznanie prawa narodów do samostanowienia. Dlatego, jeśli będą dotrzymane normalne, cywilizowane procedury, jak na Zachodzie, w Szkocji, Katalonii i tak dalej, były przeprowadzone referenda. Ludzie rozmawiali, dyskutowali, wyrażali stanowiska. Przeprowadzono głosowanie. Jeśli zdecydują odejść, to odejdą. Jestem przekonany, że nie będziemy rozwiązywać nowe wojny, aby siłą utrzymać kogoś w Federacji Rosyjskiej.
Kiedy to wszystko się wydarzy?
Myślę, że w następnym roku zobaczymy wiele zmian.
Widzimy mnogo перемен.
Z Ilią Ponomariowem, organizatorem zjazdu deputowanych ludowych Rosji, rozmawiał Piotr Mateusz Bobołowicz, tłumaczył Artur Żak. Do tego wydarzenia powrócimy w najbliższym programie wschodnim. Dzisiejszy raport przygotowali Daria Hordyko, która jest cały czas z nami w studiu, Artur Żak, Dmytro Antoniuk. Audycję realizowała Asia Reiner. Następny raport w czwartek nadamy już z Lwowa. Za chwilę wiadomości i Kuba Duszak, który jest w studiu. Do usłyszenia, mówi Paweł Bobołowicz.